Pokój Boży wam, bracia i siostry. Niech będzie chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Oddajmy Mu chwałę jeszcze. Myślę, że po to, żeśmy się tu zgromadzili, aby oddać Mu chwałę. Myślę, że jesteście po śniadaniu, a ci, co nie jedli, mimo wszystko myślę, żeby również oddali tę chwałę. Nie wstydźmy się tego. Nie wstydźmy się naszego Boga. Nie wstydźmy się również klaskać. Znajdujemy w Słowie Bożym wiele fragmentów Słowa Bożego, które nam mówią o radości, jaką lud Boży się cechował, jak oddawał Bogu chwałę, jak radował się w obecności Bożej. I my również, abyśmy to czynili, abyśmy to robili nie tylko z okazji, ale aby nasze serce było przepełnione wdzięcznością za dobroć Bożą. Amen. Dawno mnie tutaj nie było, ale myślę, że tych kilkadziesiąt minut, 10 po 10, wytrzymiemy dzisiaj razem, wspólnie badając Słowo Boże. Temat, jaki wziąłem dzisiaj, myślę, że też nie z przypadku, ale on jest bardzo istotny w naszym życiu, to jest, że Bóg jest moim lekarzem. Amen. Cieszę się, że się zgadzamy. Myślę, że dzisiaj przypomnę parę fragmentów, które tak dobitnie nam mówią, co my mamy w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Oczywiście troska o zdrowie dzisiaj jest przedmiotem, wydaje mi się, codziennego rozważania, codziennych rozmów. Jak sobie przypomnicie albo weźmiecie i przeanalizujecie swoje życie, to sami stwierdzicie, że chyba nie ma dnia, gdzie nie byłaby mowa o naszym zdrowiu, czy tych najbliższych. Tego boli głowa, ten się źle czuje, ten ma zawroty głowy, ten idzie do lekarza. Ale co dziwne, no to tak jak świat, 80% ten informacji jest negatywnych. My częściej mówimy o chorobie niż dziękujemy Bogu, że jesteśmy zdrowi. Spójrzmy na to z tej perspektywy, że nasze życie powinno być taką wielką afirmacją Bożego działania w naszym życiu. I myślę, że każdy z nas, jak tu siedzi, doświadczył miłosierdzia Bożego również w tym temacie, jakim jest zdrowie. Chciałbym, abyśmy również spojrzeli przez pryzmat Słowa Bożego. Kiedy człowiek wypowiedział Bogu posłuszeństwo, a stało się to już na samym początku rodzaju ludzkiego, kiedy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo i to spowodowało, że nie tylko na nich, ale na cały rodzaj ludzki spadło przekleństwo. To zrobiło wiele zamieszania, ale wiele negatywnych, można powiedzieć, oddziaływań weszło w życie człowieka. Błogosławieństwo i przekleństwo. Dwa elementy, które nieodłącznie towarzyszą ludzkości. Również, kiedy widzimy, że Pan spośród tego grona narodów wybrał sobie szczególny naród, nie po to, żeby tylko się nimi zaopiekować, ale przede wszystkim miał na uwadze wybrać lud Boży, który miał być przykładem, który miał być takim sztandarem dla innych narodów, które miały widzieć prawdziwego, żywego Boga w życiu tego narodu. Naród wybrany, Izrael. Możemy tutaj również, śledząc ich życie, wydarzenia w ich życiu, śledząc oddziaływanie i tą, powiedziałbym, taką bliską więź z Bogiem, co wprowadzała w ich życie ta obecność Boża pośród nich. Myślę, że możemy wiele analogii wyciągać z tego ich życia, ich błogosławieństwa, jakie otrzymywali, ale również do naszego życia, dlatego że również my dzisiaj możemy się poszczycić tym, że jesteśmy ludem Bożym. Amen. A więc pokrótce starałbym się przypomnieć pewne słowa Boże w fragmencie tej Księgi Życia, którą Bóg nam dał, gdzie właśnie pokazuje nam, przypomina nam i pragnie, abyśmy to przyjęli tak do swojego serca i żyli według Jego poleceń, Jego słowa. Chciałbym, patrząc na Izraela, tak przypomnieć pewne fragmenty z ich życia i chciałbym, żebyśmy na początku otworzyli sobie Psalm 103, gdzie tutaj tylko jeden werset przeczytam, albo dwa. O Salomonie można powiedzieć tutaj tak w szerszym zakresie mówią o akceptacji i miłosierdziu Bożym. Drugi i trzeci werset 103 psalmu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. W tym krótkim fragmencie Słowa Bożego widzimy dwa aspekty, jeśli chodzi o naturę człowieka. Z jednej strony widzimy w trzecim wersecie, że Bóg odpuszcza wszystkie winy, a więc dotyczy to w sfery duchowej, dotyczy naszej duszy, ale również później widzimy, że leczy wszystkie choroby Twoje, a więc dotyczy to naszej struktury cielesnej, materialnej. I jak widzimy, nie ma ograniczeń w działaniu Boga. On jest w stanie dotrzeć do każdego zakamarka naszego wnętrza, tej choroby i tych wszystkich rzeczy, które dotyczą naszej duszy, ale również jest w stanie dotrzeć do każdej komóreczki, każdej tkanki, która jest w naszym ciele. Wspaniałe to są słowa. Izrael, kiedy Bóg wyciągnął rękę i wybrał go spośród narodów, otrzymał również to zapewnienie akceptacji i błogosławieństwa. Kiedy otwieramy drugą Księgę Mojżeszową, chciałbym, aby ci, którzy są, abyśmy śledzili. Słowo, które czytamy, ono bardziej, kiedy słyszymy, kiedy je widzimy, zapada w nasze serce. Pierwsza Księga Mojżeszowa, druga Księga Mojżeszowa i 15 rozdział. Tutaj w tym fragmencie Mojżesz opiewa imię Boże i tak w tej swojej pieśni wdzięczności do Boga przypomina szereg wydarzeń, które miały miejsce, a które Bóg czynił w tym narodzie. I w 26 wersecie tegoże rozdziału czytamy słowa Boga. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego. I jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Amen? Bóg jest lekarzem. I Bóg mówi, jeżeli... To nie jest tak, jakbyśmy powiedzieli, z automatu. Ale Pan mówi, jeżeli to zajdzie w Twoim życiu, to pamiętaj, że ja to zrobię. I Pan mówi, jeżeli będziesz mnie słuchać i będziesz posłuszny, będziesz słuchać głosu Pana Twego, to w tym momencie możesz być pewny, że nie dotknie Cię żadną chorobą, nie dotknie Cię tym, co doświadczał w tym momencie, Pan mówi, w Egipcie, naród izraelski, bo jest jego lekarzem. Chciałbym, abyśmy spojrzeli również na te wydarzenia i przeżycia, którym objawiły się w Izraelu. To byli normalni ludzie, tacy jak my. To nie byli nadludzie. To nie byli giganci. To byli ludzie, którzy codziennie musieli walczyć o swój chleb. walczyć i ścierać się, albo tak jak dzisiaj mamy, załóżmy, złą pogodę, bo deszcz pada, w zimie mamy mróz i też musimy to przeżyć, musimy się do tego dopasować odpowiednio. To też jest czasami przyczyną naszej choroby, ze względu na naszą głupotę, tak bym powiedział, że nie przestrzegamy tego, co ta pogoda niesie. Ale Pan mówi tutaj, że jeżeli ci się coś takiego zdarzy, to ja nad tym czuwam. Ja jestem twoim lekarzem. Kiedy patrzymy na Izrael, otwórzmy sobie 107 psalm. Często cytuję ten fragment Słowa Bożego, kiedy Słowo Boże tak nam dokładnie pokazuje tą postawę Izraela, ale kiedy spojrzymy na tą postawę Izraela, możemy to również powiedzieć, jak daleko jesteśmy od tej postawy my osobiście. Każdy z nas może to zlustrować i porównać do ich życia i wydarzeń, które wtedy miały miejsce. 107 psalm i przeczytam fragment od 17 do 22 do 20 wersetu. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Jakie lekarstwo im Pan dał? Słowo Boże nam mówi, posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Tak jak w naszym życiu. Jestem chory i cały świat ma to, że idzie do lekarza. To jest naturalny odruch. Idę, bo oni to są od tego, żeby mi pomogli. I tutaj widzimy, tutaj, że wołali do tego lekarza również Izrael, który z powodu swojego złego życia ponosił konsekwencje. My wiemy, że Pan w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w piątej, pokazuje nam, że ci, którzy mu posłuszni są, otrzymują jego błogosławieństwo. On im towarzyszy, on o nich dba, on o nich nie zapomina. Ci, którzy się od niego odcinają, ci, którzy odwracają się do niego plecami, spada na nich konsekwencja tego w postaci przekleństwa. I to przekleństwo rodzi owoce w różnych dziedzinach ich życia. I ludzie niejednokrotnie smagani przez te wydarzenia, tak często to powiedzonko się powtarza, jak trwoga, jak przychodzi złe doświadczenie, to co? To ludzie kierują swój wzrok na Boga. Chciałbym, żeby w naszym życiu tak nie było, ale jeśli już jest, to abyśmy autentycznie zwrócili swój wzrok na Najwyższego. Widzimy, że stan Izraela tutaj ich był bliski śmierci. Widzimy, że to jak już upadli prawie, że do parteru, widzimy, że zaczęli wołać do Boga. I Bóg daje im rozwiązanie, daje im lekarstwo. Posłała swoje słowo do nich, aby dotarło to słowo do nich. I jak widzimy tutaj, że posłał swoje słowo, aby ich uleczyć i wyratować ich od tego stanu śmierci. Wydaje mi się, że w wielu wypadkach i to się zdarza, że idziemy do lekarza, przychodzimy do lekarza, lekarz nam przepisuje jakieś tam lekarstwo. My tak patrzymy na to lekarstwo, mówię, co on mi to przepisał? Co on chce, żebym ja z tego wyzdrowiał? A franek, a antek, też takie mieli, nic im nie pomogło. I wrzucamy do kosza i później dalej cierpimy, nie? I mówimy w tym momencie, że co? że wykazujemy taką postawę, że jesteśmy mądrzejsi od lekarza. My wiemy, co dla nas jest dobre. Ale wydaje mi się, że jest to poważny błąd. Jest to poważny błąd dlatego, że jeżeli kierujemy swoje drogi, kiedy idziemy do tego, który nam ma pomóc i on nam coś zaleca, to bez względu na to, jak to niedorzecznie czasem brzmi, powinniśmy to zacząć stosować. Bardzo dla mnie żywy i w moim życiu okazał się fragment Słowa Bożego, kiedy byłem w doświadczeniu choroby i kiedy nie znałem jeszcze tak Słowa Bożego jak dzisiaj, co nie oznacza, że chcę wam przekazać, że wszystko wiem, żebyście tego tak nie przyjmowali. Ale kiedy dla mnie Biblia była jeszcze taką księgą, gdzie wiele elementów nie znałem, kiedy poznawałem Boga poprzez Jego Słowo, kiedy mogę powiedzieć, co dzisiaj tak bardzo brakuje mi tego zapału, takiego gorliwości, takiego głębokiego przeżywania ze spotkaniem z moim Stwórcą poprzez Jego Słowo. Kiedy pierwszy raz dostałem Biblię i z wypiekami czytałem po nocy Słowo Boże, nie umiałem się od Niego oderwać. W tych czasach nie było konkordacji, różnych opracowań, różnych, tutaj można powiedzieć, książek teologicznych. Ale ja czytając Słowo Boże skrupulatnie tworzyłem sobie dla siebie konkordację. I pisałem wszystkie elementy, które mnie zaciekawiły ze Słowa Bożego. Jeśli Bóg mówił o kobiecie, to pisałem kobieta i pisałem sobie fragmenty, które spotykałem w trakcie czytania Słowa Bożego. Jak pisałem małżeństwo, to małżeństwo jak grzech, to chciałem wiedzieć, co Bóg mówi o grzechu. Jak mówił o chorobie, to chciałem wiedzieć, co mówi o chorobie, żeby sobie później to szybko znaleźć. Dzisiaj nie ma potrzeby. Dzisiaj nie ma potrzeby nosić Biblii, bo ludzie wyciągają elektroniczne urządzenie, jakim jest komórka, która ma zastąpić którąś z szarych komórek w głowie. A ja wam polecam, weźcie sobie Biblię, tą papierową i czytajcie. Spotkałem tych młodych ludzi, że kiedy rozładowała mu się komórka, albo nie było tam akurat powerbanku, i padła mu komórka i nagle padło księga Malachiasza. Wow! A gdzie to jest? Dostał Biblię do ręki, nie wiedział, gdzie to znaleźć. Powiedział, a księga Malachiasza, aleś wymyślił. Ale oni Ewangelii nie potrafili znaleźć, Marka, Łukasza. Wkrada się taki wtórny analfabetyzm. Nie myślcie, że ja tutaj głoszę to, wyrzućcie komórki. Nie. Ale zaglądajcie do Słowa. Kiedy człowiek widzi, kiedy słyszy i kiedy wprowadza to w życie, to to zapada najgłębiej w jego serce. Ale wracając do naszego tematu. Kiedy Słowo Boże badałem, zwróciłem uwagę na fragment Słowa Bożego, którym już się dzieliłem, ale nie omieszkam go dzisiaj jeszcze raz nam przypomnieć. Księga Przypowieści Salomona, 4 rozdział. 4 rozdział i przeczytam tutaj fragment Słowa Bożego od 20 do 22 wersetu. Słowo Boże tutaj nam mówi i Bóg przekazuje do nas informację konkretną. A również przypomina wielu z nas, którzy tu siedzimy i słyszymy, przypomina fragment tego słowa, który nie jest jakimś tam opisem, który możemy sobie schować gdzieś, ach, to w porządku, kiedyś sobie znowu tam wrócę do tego. Ale który jest żywy i Bóg pragnie, abyśmy go znali, abyśmy nim żyli, aby to dotykało naszego serca. Fragment słowa mówi, 4 rozdział Przypowieści Salomona. I tutaj ten fragment, przepraszam, Przypowieści Salomona. I od 20 do 22 wersetu. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Czy to widzimy, czy sobie to przypominamy i sobie zdajemy sprawę, że to nie jest jakaś tam informacja, ale to jest coś, co powinno do głębi nas poruszyć. Że po pierwsze możemy sobie odpowiedzieć. Bóg kieruje te słowa do swoich dzieci. Mówi, synu mój. A więc ma to, co jest coś najlepsze dla swoich dzieci. A więc możesz czerpać z tego źródła, będąc jego dzieckiem. Chciałem na to zwrócić uwagę. I Pan mówi tutaj o tym, że to, co tam jest zawarte i to, co mówi, są lekarstwem dla całego naszego ciała. Wyobrażamy sobie? Czy to do nas dociera? To powinno jak dynamit być dla nas. Panie, nie ma dla Ciebie tajemnicy. Panie, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Czy to jest uszkodzenie palca, czy to jest rak płuc. Dla całej, jak widzimy tutaj, struktury naszej fizycznej, materialnej, dla naszego ciała. Myślę, że jest niewielu ludzi tutaj na tej sali, którzy nie czytali tego fragmentu nigdy. Ale byłbym pewny i jestem, że jest wielu, którzy o tym nie myślą. Którzy tego nie rozważają. Którzy tym nie żyją. Synu mój, jakże Bóg tu nakazuje troskę o każde swoje dziecko. I mówi, słuchaj, żeby to w twoim życiu miało miejsce i abyś odczuwał moje błogosławieństwo, to te wszystkie fragmenty, o których mówi tutaj i elementy, o których wspomina Bóg i kieruje do nas, dotyczą Jego słowa. To jest Jego lekarstwo dla nas. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bóg kieruje do nas i tak jakbyśmy przyszli do lekarza dusz, do lekarza naszego ciała, który je stworzył, który zna każdą tajemnicę naszą i On mówi, wszystko, co Ci zabezpieczam, jest zawarte w moim słowie. To jest dla Ciebie lekarstwo. Nie musisz błądzić. Nie musisz gdzieś tam szukać rozwiązań. Ale chcę ci powiedzieć, że wszystko, co ci jest potrzebne z mojej ręki, jest w moim słowie. O czym Pan mówi tutaj? A więc można powiedzieć, że zdaje nam pewnego rodzaju receptę. Przenosząc to w nasze życie codzienne, to widzimy, że idąc do lekarza, stwierdza stan naszego zdrowia i mówi, czy po badaniach, czy po innych sprawach, kiedy widzi nasze wyniki, bierze i wypisuje nam receptę. I mówi, to i to, stosować tak i tak, w taki sposób. I z tą informacją nas odsyła. Oczywiście stan naszego zdrowia niejednokrotnie zależy i poprawa od tego, jak to stosujemy. Jak dopasowujemy się i przestrzegamy tych wskazówek. O jakich wskazówkach mówi Bóg? Popatrzcie. Z jednej strony mówi, zwróć uwagę, co do ciebie mówię. W wielu wypadkach dzisiaj w naszym życiu nauka nam mówi o takiej sferze podzielność uwagi. Tu słucham radia, tu rozmawiam z Frankiem, a tam jeszcze słucham, co dziecko robi w pokoju. Podzielność uwagi. I zazwyczaj ta podzielność uwagi jest taka, że umykają nam pewne rzeczy i z jednej, i z drugiej, i z trzeciej strony I tak właściwie ten pełny obraz umyka nam. Tak jak niekiedy jestem zaabsorbowany jakimś tematem i rozmyślam i mówi do mnie żona. I przekazuje mi jakieś informacje. I kiedy później wychodzi, bo jakąś informację dotyczącą naszego życia przekazała mi w tym momencie, mogę powiedzieć, że ona mi zadaje pytanie na ten temat, a ja nawet nie wiem, że ona mnie o to pytała, albo że mi to przekazywała. I mówi, i znowu mnie nie słuchałeś. Ale kiedy stałem przed nią, patrzyłem na nią, buzię miałem otwartą, tylko że moje myśli były gdzie indziej. I my też w swoim życiu niejednokrotnie bierzemy i tutaj, jak mówi Słowo Boże, czytamy Słowo Boże, przeczytamy jakiś fragment Słowa Bożego, ale jakby mnie zapytał ktoś, słuchaj, co to czytałeś dzisiaj? Księgę Listu do Rzymian, a zwróciłeś uwagę na to? Nawet nie wiem, że tam tak pisze. Bo jak dla mnie w życiu codziennym było ważniejsze, załóżmy, czy dziecko wraca do szkoły, albo gdzie tam zawieźć, albo co tam na obiad dzisiaj ugotować, to pomimo, że to czytam, ale to tak naprawdę przemykam oczami po tym tekście, ale tam nie zostaje nic. A Bóg tak dokładnie mówi, zwróć uwagę, skoncentruj się, nie patrz na podzielność uwagi, tylko się skoncentruj. Nie słuchaj przy okazji tam, co sąsiadka na podwórku mówi. Nie słuchaj, co w radiu mówią. Ale skoncentruj się na tym, co ja do ciebie chcę powiedzieć. Drugą wskazówką jest, nakłoń ucha do moich mów. Wydaje mi się, że ten zwrot, który tutaj mówi o tym, aby nakłonić ucho, związane jest z tym, aby się skłonić. Aby rzeczywiście odłączyć się od wszystkiego i pochylić głowę. To tak bardzo wskazuje na pewien stan naszego serca, określony słowem pokora. A więc, kiedy czytamy Słowo Boże, powinniśmy zawsze wykazywać pokorę. Boże, ja Cię chcę słyszeć. Ja nie chcę być mądrzejszy od tego, co Ty mówisz. Wielu to robi i jak widzimy, jest szereg kościołów, różnych odłamów religijnych, którzy mają swoje poznanie i to nie obowiązuje. To jest nieważne, a tego nie słuchaj. A w wielu wypadkach pomijają takie, powiedziałbym, ważne drogowskazy, które mówią, każde słowo pochodzące od Boga jest co? Jest ważny, jest życiem, jest istotny. Tam nie ma rzeczy nieważnych. Tam nie ma rzeczy o dziwo, które się zdeaktualizowały. Księga, która można by było powiedzieć, ma tyle lat. Przez 1600 lat ją tworzono i ani jeden fragment się nie zdeaktualizował. Mało tego, do dzisiaj widzimy, jak ona jest żywa i prawdziwa. Jak archeologia, jak różne relacje między ludźmi tak dokładnie potwierdzają. Jak dzisiaj nauka, psychologia, pedagogika, różne mądre rzeczy, które byśmy znaleźli, jak wielokrotnie widzimy, potwierdzają to, co tam jest zawarte. Ale również spotykamy się z tym, że ta instrukcja, że powiedziałbym ta recepta, którą daje Bóg, tak w wielu wypadkach przez tych ludzi nauki jest deaktualizowana. No jak możesz, Czesław, dziecko bić? Jak możesz na nie krzyczeć? Czy tego nie znamy? Czy nie widzimy, że świat dzisiaj ogranicza to, co powiedział Bóg do nas? I jakie to przynosi efekty? Jak my dzisiaj staramy się usprawiedliwić pewne rzeczy dotyczące moralności, dotyczące małżeństwa. I dzisiaj chrześcijanie mają receptę Boga i mają to, co im przynosi świat. Jestem pełen szacunku, pełen uznania dla osób, które stoją w swoim życiu, bez względu na konsekwencje, po stronie Boga. Jeden mężczyzna, jedna kobieta i Boże błogosławieństwo. I mają dzisiaj odwagę powiedzieć światu prosto w twarz: nie uznaję wolnych związków. Nie uznaję to, co wszystko za tym idzie. Co dzisiaj ujęte jest w ramy prawa. I można powiedzieć, że jesteśmy przestępcami tego prawa. Ale ja wolę być tym, który jest wierny Bogu. Amen. Patrząc na ten fragment Słowa Bożego, mówi: nakłoń, pochyl się, okaż pokorę, chciej posłuchać, co do ciebie mówię. Chciej, aby to dotknęło twojego serca. Mówi tutaj: nie spuszczaj ich z oczu. A więc widzimy, mówi: wracaj do tego, sprawdzaj to, miej to przed sobą zawsze. Niech to jest żywe, niech to jest aktualne. Niech to dotyka każdego dnia twojego życia. I widzimy tutaj, że mamy to zachować w głębi serca. Przepraszam was, zwłaszcza tych, którzy tam są w naszej reżyserce, ale tak zrzuciłem tą gumeczkę i szum tam jest, kiedy ją zakładałem. Ale wracając do tematu. Zachowaj je w głębi serca. Widzimy, że to jest apel. Każdy z nas może prześledzić, jeżeli dociera do niego jakaś informacja, to widzimy, że potrafimy selekcjonować informacje. Bardzo ważna, ważna, taka sobie, mogę ją zapamiętać, bo mogę błysnąć przed tymi, którzy są koło mnie. I beznadziejna informacja. Mamy tu naszą siostrę, która na temat tego podziału informacyjnego dużo więcej wie i mogłaby powiedzieć, co jest ważne i czym kogo zainteresować. A Pan mówi, żeby to zostało zachowane w naszym sercu, to musi poruszyć nas. To musi dotrzeć do nas. I Bóg mówi, wiecie, żeby ten efekt końcowy był taki, i to zostało tam zapisane, to musicie wziąć i posłuchać tego, co wam powiedziałem. A więc musisz zwrócić uwagę, skoncentrować się na tym. Musisz wziąć, pochylić się i usłuchać. I to nie na jedno ucho, tylko na dwoje uszu. Mówi, również spojrzy na to, nie spuszczaj tego z tego wzroku. Oczywiście to dosłowny może być wzrok, kiedy masz tekst przed sobą, ale może być również ten wzrok, kiedy mamy to cały czas przed oczyma, nie mając tego zapisanego jakiejś tablicy informacyjnej. Ale Bóg mówi tutaj wyraźnie: uwaga! Uwaga! Jeśli chcesz to, co ciebie interesuje, że to lekarstwo, które do ciebie kieruje, aby zadziałało, to zwróć na to uwagę. Dzisiaj mówię, aby odświeżył się nasz umysł, aby odświeżyło się nasze serce, abyśmy umieli również doświadczać i odbierać to błogosławieństwo, o którym Bóg mówi w swoim słowie. A więc widzimy, że Bóg podał nam klucz. Podał nam w tym momencie, można powiedzieć, taki złoty przepis, złotą receptę, którą powinniśmy w swoim życiu stosować, aby móc czerpać z Jego błogosławieństwa. Bóg jest wierny. Amen. I te informacje, które zawarł tutaj, kieruje do nas. one nie straciły nic na swojej aktualności, na swojej żywotności. I mówię to dlatego, że często widzę, że o tym zapomnieliśmy. Często widzę, jak w naszym życiu chrześcijańskim potwierdzamy to, że to słowo dla nas stało się ulotne, a cóż dopiero, żeby było w naszym życiu ważne i tak, abyśmy o nim na co dzień pamiętali. Myślę, żeby zapisać coś w głębi serca, jest to związane również z naszą postawą i z wiarą. Jeżeli ja w coś wierzę, to ja pamiętam. Jeżeli ja coś wierzę, to znaczy, że to uznaję. I również widzimy, jak Pan w swoim słowie dobitnie mówi. Jeżeli ty chcesz to akceptować i osiągnąć owoce, to musisz to mieć zapisane w sercu, a więc to wierzyć w to. W liście do Rzymian w 10 rozdziale znajdujemy wskazówkę, jak to zapisać w swoim sercu. Widzimy tu, apostoł Paweł daje pewnego rodzaju przepis i mówi o tym naszym stanowisku tutaj, że przylgnęliśmy całym sercem do Słowa Bożego. 10 rozdział listu do Rzymian i 17 werset nam mówi, a wiara, czyli ta ufność, ta pewność, ja tego jeszcze nie doświadczyłem. Ale Bóg mi to powiedział i ja wierzę, że On to jest w stanie dokonać. To mówi, wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, Słowo Chrystusa. A więc czy wtedy, czy dzisiaj, czy 2000 lat, czy 3000 lat, sprawa jest taka, że mamy wierzyć nie w Boga, choć to szlachetne, ale wierzyć Bogu. Amen. To, co On powiedział. Pan Jezus, jak chodził po ziemi, mówi, słuchajcie, nie traktujcie tego niepoważnie, bo ani jedna jota, ani kreska nie przeminie. Nie straci swojej ważności, nie straci swojej istotnej, jako istotny element, aż się to wszystko wypełni. Bóg jest wiarygodny. Bóg jest dla nas, powiedziałbym, tak i amen. Nie muszę tego rozwijać, ale życzyłbym sobie dla siebie, jak i dla was, aby Bóg był dla mnie wszystkim. Aby moje życie było konsekwencją tej postawy serca. Nie konsekwencją dobrego zachowania. Ale to, co tam na dnie mojej duszy, w moim sercu jest zapisane, istotne i żywe. I Pan mówi, jeśli tak będzie i będziesz żył, to pamiętaj, że będziesz z tego zbierał owoce. Z jednej strony sobie musimy zdać sprawę, tak jak niektórzy myślą, a to jeżeli Bóg mi błogosławi, jeżeli jestem w Bożych dłoniach, to nie choruję. Ale Pan mówi o uzdrowieniu. A kto ma uzdrowienie? Kto jest uzdrawiany? Ten, co jest chory. A więc prosta zasada. Przekraczamy pewne polecenia Boże. W naszym życiu nie stosujemy się do pewnych Bożych wskazówek, a i konsekwencje po swoich przodkach mamy zapisaną w naszej naturze i popełniamy błędy. I przekraczamy to Boże polecenie. I nie wypełniamy tego, co Bóg chce. I można powiedzieć, gdyby tak spojrzeć z Bożej strony, chorujesz na własne życzenie. Niektórzy mówią, nie, błogosławieństwo to błogosławieństwo. Co z tego, że głowę umyję rano i jest mróz 20 stopni, idę bez szapki i paruje ta głowa. A potem mam katar i Bóg mi nie błogosławił. I teraz weźcie cały świat, módlcie się o mnie, żeby Pan mi katar zabrał. za głupotę trzeba zapłacić. Pan nie napisał, uchronię cię od głupoty. Tylko powiedział, jeśli zrobisz to, 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 to możesz być pewien i oczekiwać, że ja zrobię to. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, ono jest cudowne. On mówi, Czesławie, Ireno, Marysiu, ja jestem twoim lekarzem. Jeżeli ty zaufasz mi i dostosujesz się do tego, co mówię, to możesz być pewna, że to zrobię. Pan mówi, że jest lekarzem dusz. Amen. I możemy powiedzieć, że mówi o przemianie życia. Mówi o nowonarodzeniu. Zapytałbym was w tej chwili, albo weźcie pod rozwagę, czy Bóg odmówił swojego błogosławieństwa, nowego życia, nowonarodzenia osobie, która wzięła i wypełniła to, o czym on mówi? Chyba, o nie, 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 ty masz krzywe uszy, to ty się nie nadajesz. To jak tam całym sercem uznałeś mnie, uwierzyłeś, wyznałeś, to nie, dla ciebie to nie działa. A ty masz czarną skórę, to też nie działa na ciebie. Nie. Bóg kocha wszystkich ludzi. Bez względu na to, jakie masz zęby, jaki masz kolor skóry, jak jesteś inteligentny. Jego oferta życia jest do wszystkich taka sama. I możesz być pewny, że On tego dokona. On nie jest tym, który składa obietnice, a później się z niej wycofuje albo nie dochowuje tego, co powiedział. Słowo Boże ma cudowne działanie w naszym życiu. W wielu wypadkach, kiedy zaczniemy stosować to, co Bóg do nas apeluje, możemy być pewni, że On również dokona tego, co w tych słowach ujął. Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale, list Jakuba, pierwszy rozdział i spójrzmy na fragment Słowa Bożego od 18 do 21 wersetu. Jakże trafnie charakteryzuje on nas jako rodzaj ludzki. Jak również głęboko oddaje tą naszą naturę, ale daje również wskazówki, abyśmy potrafili przewrócić te bramy i tamy, które zbudowaliśmy, te mury i naprawdę mieć bliską więź i relację z Bogiem. Fragment Słowa Bożego, moi bracia, tam w reżyserce, ta gumka mi ciągle spada, wybaczcie, odłożę ją. Tak jak mówiłem, ten fragment Słowa Bożego od 18 wersetu czytam. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Powiedziałbym, które może doprowadzić do waszego zbawienia. A więc mogę powiedzieć tutaj, że nie mogę traktować Boga niepoważnie i oczekiwać poważnych dzieł w swoim życiu. Boga. Pan mówi tak wyraźnie tutaj, że w tym naszym życiu i postępowaniu Bóg posyła do nas słowo. Słowo życia, słowo prawdy. no chyba głupi by był, albo powiedzielibyśmy naiwny człowiek, że kiedy siedzi w więzieniu i zamknięty, a jest ta jego cela na klucz i teraz ktoś mu tam ze mną mówi, ty, słuchaj, facet, jak podniesiesz ten siennik i tam na dole znajdziesz klucz i możesz wyjść. Chyba naiwny by ktoś był i niepoważny, żeby nie sprawdził tego siennika chociaż. Nie poszedł i nie sprawdził, a jest klucz, mało tego, a mam klucz i co teraz? I nie skorzystał z tego, żeby wyjść. No ale my tak postępujemy niejednokrotnie. Bóg mówi, jaka jest do Niego droga. Mówi poprzez swoje słowo pewną instrukcję, jak możesz wyjść z więzienia. Jak może wypuścić cię na wolność. A ty mówisz, nie bardzo wierzę. Nie chcę. Też tak może być. Ewenementem jurysdykcji prawnej i powiedziałbym tutaj sądowniczej w Stanach Zjednoczonych był przypadek, kiedy człowiek skazany za wielokrotne morderstwo otrzymał wyrok kary śmierci. Wiecie, że ci ludzie, którzy są skazańcy, którzy otrzymują wyrok śmierci, siedzą w celi i czekają na dzień wykonania tego wyroku. To nie jest tak, że dzisiaj otrzymał wyrok śmierci i wyprowadzają go z sali sądowej i zaraz jego życie jest utracone. Ale idzie do celi, żyje i oczekuje. Bardzo przykry stan, w którym człowiek się znajduje. Ten wielokrotny morderca pewnego dnia przychodzi i ten dzień, kiedy mu mówią, okej, co tam jeszcze chcesz? Chcesz sobie papierosa zapalić, to papierosa dzisiaj zostaniesz pozbawiony życia. I ten człowiek poszedł do tej celi śmierci, gdzie się to odbywa prawie że automatycznie, gdzie podaje mu się zastrzyk z trucizną. Kiedy go posadzono na tym fotelu i prawie że chwile, które dzieliły go od pozbawienia życia, przychodzi goniec z listem, że prezydent Stanów Zjednoczonych go ułaskawił. Wchodzą do tej celi, do tego gabinetu, obojętnie jak miejsca, gdzie na tym fotelu te urządzenia przyłączone, odłączyli go. On się pyta, a co się stało? No, prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił akt ułaskawienia więźniów i twoje nazwisko jest na tej liście. Nie będziesz pozbawiony życia, dostałeś akt łaski. Ale on mówi, ja nie chcę aktu łaski. Konsternacja. Ktoś, kto by myślał, że to jest największe szczęście w tym momencie dla niego. A on mówi, ja nie chcę tego aktu łaski. No ale dyrektor więzienia, ci, którzy tam byli po naradzie, mówią, to jest wyrok prezydenta Stanów Zjednoczonych. My nie możemy go przekroczyć. Więc wzięli, zaprowadzili go do celi, przenieśli go na inny oddział więzienia. Skoro akt ułaskawienia, więc ten wyrok śmierci jego został cofnięty. Ale ten więzień się odwołał do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i zaskarżył to decyzję i powiedział, ja mogę dostać łaski, ale jego wcale nie muszę z niego skorzystać. I to był ewenement, że sąd przychylił się do stanowiska tego sędzia, tego więźnia. Że oczywiście on może dostać akt łaski i to jest wielkie wydarzenie w jego życiu, ale on wcale nie musi z niego skorzystać. On ma prawo odmówić i wyrok wykonano. Bóg ogłosił akt łaski dla ludzi, którzy są przestępcami. nie ma trzeciego stanu, jakim ludzkość się znajduje. Albo jesteś dzieckiem Bożym i jesteś po Bożej stronie i na nowo się narodziłeś, albo obojętnie co robisz, jak pięknie wyglądasz w oczach ludzi, ale jeżeli nie jesteś tym, którego Bóg przyjął i zaakceptował, bo odrzucasz Jego, powiedziałbym, drogę, nie ma znaczenia. Idziesz na śmierć. Idziesz do celi śmierci, która w pewnym momencie, to jest tylko kwestia czasu, zostanie doprowadzona i sfinalizowana w twoim życiu. I o dziwo, kiedy pierwszy raz słyszałem to wydarzenie w Stanach Zjednoczonych i usłyszałem postawę tej osoby, tego człowieka, powiedziałem, zwariował. To jest niemożliwe. Jak można nie chcieć żyć? Jak można odmówić życia? I dzisiaj w wielu wypadkach powiem wam, że kiedy się spotykam z ludźmi, którzy takim uporem, takim wewnętrznym buntem odrzucają łaskę Bożą, jest mi to trudno pojąć, jest mi to trudno zrozumieć. Kiedy Bóg daje akt łaski z taką premedytacją, z śmiechem, w wielu wypadkach, może i z pewnymi adnotacjami, których tutaj nie będę przytaczał, odrzucają ten akt łaski. Niepojętna jest natura człowieka, jakże bardzo związana w wielu wypadkach przez siły ciemności. Ale mogę powiedzieć, że o wiele więcej niepojętna jest miłość i łaska Boża, miłosierdzie Boże. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na postawę ludzi, albo przypomnę tylko postawę Piotra. Przypominacie sobie, jak Piotr ze swoimi przyjaciółmi przypłynął łodzią, całą noc złowili, zmęczeni, nic nie złowili. I kiedy stoją, przechodzi Pan Jezus, rozmowa się wytoczyła i Pan mówi, weź wypłyń tam i zarzuć sieć. Panie, co ty mówisz? Całą noc łowiliśmy. Ale potem przychodzi refleksja. Ale na twoje słowo zrobię to. Jakże pragnę, aby w naszym życiu było tak. Bóg przemawia przez swoje słowo do nas ciągle. Ono jest żywe i skuteczne. Ono rozcina nasze wnętrze, jak w liście do Hebrajczyków mamy. Do głębi nas, powiedziałbym, bada, przeszywa i oddziela to, co powiedziałbym, takie ludzkie od tego, co Boże, co szlachetne. Ale abyśmy mieli taką postawę Piotra. Panie, nie wierzę w to. Jestem przeciwny temu, co mówisz. Ale na twoje słowo zrobię to. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 5 rozdział. No tak, czas biegnie do przodu i dzisiejszy czas również dobiega końca. Mam jeszcze chwilę i wykorzystam ją, mam nadzieję. 5 rozdział Ewangelia Łukasza i tutaj chciałbym jeden werset przeczytać. To, co mówiłem tutaj przed chwilą, abyście byli pewni, ci, co nie znają tak Słowa Bożego. 5 rozdział i 5 werset. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Chciałbym, aby w wielu naszych wątpliwościach i w stanie naszego życia, żyjąc w informacji dzisiaj zarzucanych przez różne, powiedziałbym, komunikatory, różne sprzęty elektroniczne, książki, coraz rzadsze w użyciu. Słysząc różne wykłady, prelekcje i tak dalej, abyśmy się nie dali zwieść, ale umieli wziąć sobie do serca to, co Bóg mówi poprzez słowo. I to ma przynieść nam błogosławieństwo, to ma przynieść nam życie. Bez względu na to, co jest. Ludzie się zachustują dzisiaj. Dzisiaj te wszystkie, załóżmy, komunikatory i różnego rodzaju informacje w internecie, ja to tak brzydko nazwę, wielu ludziach, którzy nie mają poznania, czyli kociokwik, są zagubieni. Gdzie jest prawda? Bo to tak dobrze brzmi, to jest tak racjonalne, to wskazywanie tutaj i wykazanie słuszności takiego działania. I to drugie, jak czytam, jest podobne. Jak w tym kawale stoi żaba i mówi, nie wiem, co wybrać. Ale nie ma dwóch prawd. Jest jedna prawda, którą w swoim życiu musimy prezentować. Myślę, że nauka, ona nie jest zła, żebyście nie myśleli, że to krytykuje. Ale powiedziałbym to jak człowiek, który ma lornetkę. Myślę, że większość z nas tutaj, co jest, miała kiedyś lornetkę w ręce. I tak właściwie lornetka jest do tego, żeby coś zobaczyć, coś daleko, niewyraźne dla nas. I można powiedzieć, jeżeli tą lornetkę jako urządzenie damy dzieciakowi, ten dzieciak weźmie, ale ja nic nie widzę. Albo widzę i wszystko zamazane. Tak, bo trzeba to dostroić. I Słowo Boże potrafia nam dostroić nasze widzenie do widzenia Bożego. Żebyśmy widzieli ostro i pewnie, a nie za mgłą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy tą naszą nadzieję pokładali w Bogu i tak słuchali Jego głos. Bóg również mówi na temat tego naszego spojrzenia, naszego oka, naszego widzenia. Jakbyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Tutaj również widzimy w tym fragmencie Słowa Bożego, 6 rozdział, 22, 23 werset. Kiedy Pan mówi, światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? A więc widzimy tutaj, że powinniśmy mieć dobry, zdrowy wzrok, spojrzenie. I myślę, że Słowo Boże, tak jak tutaj widzieliśmy w tej recepcie, pozwala nam, jak tutaj mówi wyraźnie, że jeżeli oko jest zdrowe, to całe Twoje ciało jasne będzie. Bóg jest światłością. Amen. I kiedy światłość świeci, kiedy przyjmujemy to Boże objawienie, Bożą prawdę, to możemy być pewni, że również nasze życie i nasze ciało będzie jasne, będzie zdrowe. Nie będę komentował, co się dzieje, jeśli to oko jest ciemne. Jeśli człowiek pomija Boże prawdy, Boże skarby, Bożą drogę życia, że jego życie jest w ciemności. Malachiasz w swojej księdze, trzeci rozdział Księgi Malachiasza, dla ułatwienia niektórym osobą. Ostatnia księga Starego Testamentu, tak? Dziękuję za podpowiedź. I tutaj w Księdze Malachiasza, trzeci rozdział i fragment przeczytam, 20 werset. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Ktoś powiedział, mało wiedzy oddala od Boga, ale dużo wiedzy przybliża nas do Niego. Jeżeli z czcią, z bojaźnią Bożą, z pokorą będziemy podchodzić do Bożego Słowa, to widzimy, że wzejdzie to słońce sprawiedliwości w naszym życiu i dokona pięknych rzeczy, gdzie z radości będziemy podskakiwać jak cielęta. W wielu wypadkach, kiedy dochodzi do nas informacja, zaczynamy kalkulować, czy to jest możliwe, czy to tak jest. W wielu wypadkach dochodzi do, można powiedzieć, unieważnienia jakby pewnych fragmentów Słowa Bożego, o czym wspominałem. Ludzie próbują tutaj właśnie na tej zasadzie działać. Przecież ja wiem, że to jest nielogiczne. No przecież uczyłem się. A jednak mimo wszystko trzeba pochylić głowę. Tak widzieliśmy. Przyjść z pokorą, powiedzieć, Panie, naucz mnie. Panie, ja chcę zapomnieć to, co jest za mną. Tak jak mówił Paweł. Ale chcę z Tobą mieć relacje i słuchać Twojego głosu i wykonywać je. Jak Pan Jezus mówił w swoim nauczaniu, kto słucha i wykonuje, ten jest błogosławiony. I ten w zawieruchach życia, które w tym świecie nas spotykają, przetrwa, przeżyje. Ale jeżeli słuchasz i nie wykonujesz, to nie myśl, że ten twój budynek, on się ostoi. Na koniec mojego dzisiejszego spotkania, rozważania Słowa Bożego wróciłbym do początku. Do przypowieści Salomona, 4 rozdział. Przeczytałem ten fragment, który mówi i zachęca nas, abyśmy w swoim życiu reprezentowali taką postawę, aby również w sferze naszego zdrowia otrzymywać Boże błogosławieństwo. I tutaj chciałbym przeczytać 23 werset na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Nie pozwól, aby do twojego serca wpadała trucizna. Nie pozwól, żeby w swoim życiu, aby wziąć i co rozwijać się i wiedzieć, i wiedzieć, i wiedzieć, i coraz więcej, trucizna wpływała do twojego wnętrza. Ale strzeż twojego serca. Odcinaj się od złych rzeczy. Nie dopuść, aby skaziły one twoje wnętrze, twoje serce. W moim życiu doświadczałem różnych sytuacji. Ostatnimi laty byliście świadkiem różnych wydarzeń. Sprawa mojego zapalenia płuc, mojego niebytu, prawie przeszło rok tutaj w tym zborze, który bardzo kocham. Bóg uczynił wiele rzeczy właśnie w tym, kiedy przeprowadził mnie przez ten bardzo trudny okres mojej choroby. Mogę powiedzieć, że Wielu z was towarzyszyło mi w tym i bardzo cenne dla mnie to było. Bardzo przeżywam i dziękuję mojej rodzinie, moim dzieciom, które mimo wielu trudności spowodowanych przepisami prawnymi właśnie w tym czasie COVID-u potrafiły docierać do mnie i pomimo tej izolacji zaspokajać moje potrzeby. Wiem, że w dzisiejszym czasie, kiedy dotyczy to choroby, wiem, że są takie wydarzenia jak w średniowieczu, czy bliżej, załóżmy, naszych czasów, kiedy pewne choroby były wyrokiem śmierci. Dżuma, ospa. Niedawno był AIDS. Kiedy ludzie, załóżmy, kiedy o tym słyszeli, było to dla nich katastrofą, załamaniem. Powiedziałbym dzisiaj, że taką chorobą, która jest, to jest rak. Niejednokrotnie ludzie, kiedy słyszą rak, opadają im ręce, wysychają ich kości, wewnętrznie czują, jakby rzeczywiście szli na śmierć. Ale Pan powiedział, że On panuje nad wszelką chorobą. Amen. Wielu z was nie wie o tym. Ale koniec 23 roku, kiedy byłem w szpitalu, kiedy pobrano mi wycinki z pewnych części ciała, w styczniu 24 roku otrzymałem badanie rak. Nie wzruszam się z tego powodu, że moje życie legło w gruzach. Nie. Ale jestem poruszony miłosierdziem Bożym. Jego łaską, jaką mi okazał. Wielu ludzi dzisiaj wiemy i w naszym zborze taki czas trudny przeżyło. Bólu, rozpaczy, załamania, odosobnienia, samotności. Nikt nie doświadczy tego i nie przeżyje tak głęboko, jeśli to nie dotyczy jego osobiście. I my mieliśmy tą bliskość z tymi ludźmi. I moglibyśmy wymieniać Elę, Małgosię, moglibyśmy mówić o Kaziku, moglibyśmy mówić o Beniaminie, o Kasi. I każdy z nas, który był, miał możliwość, słyszał tu wypowiedź Beniamina. Po badaniach, po tym całym trudzie i walce jestem czysty. Jakże wspaniała wiadomość. To, co było drogą śmierci, można powiedzieć, przez ból i rozpacz, Bóg zamienił w radość. Jestem czysty. Ten czas jest trudny, kiedy ma się tą informację i dotyczy nas. On dla mnie też był trudny. Dzisiaj może z najbliższego otoczenia wielu ludzi może mieć do mnie pretensje, moich bliskich, że o tym nie wiedziało. Ale zawsze przy mnie stała moja żona. Ona jest delikatna i wrażliwa. Jej trudno jest czasem unieść taki ciężar, który dotykał jej, ale trudno było jej o tym nie powiedzieć. Trudno w tej sytuacji, kiedy 45 lat żyjemy wspólnie i przechodzimy trudy i upadki, nie podzielić się tym, że to mnie spotkało w życiu. Ale nie miałem w swoim życiu jakiegoś nacisku, jakiejś bojaźni, jakiegoś takiego stanu, wiecie, związania i żeby tak permanentnie wracały do mnie myśli o śmierci. Nie. Ufałem memu Panu. Ufałem w to, co on mi obiecał. I nawet gdyby tak było i to było jego wolą, to mogę powiedzieć jak Paweł. Moje życie dobiegło końca. I teraz czeka mnie radość, kiedy będę mógł być z moim Panem. Tak, dziękuję mojej żonie i mojej rodzinie, że tak również wspierali mnie. Tak byli dla mnie pociechą i zawsze okazują wiele miłości w stosunku do mnie, że moja żona również mogła ten trudny okres przeżyć i tak dzielnie na moją prośbę również nie rozgłaszać tego, aby było to taką dla mnie również takim zmaganiem, ale i próbą i doświadczeniem Bożej obietnicy. Dzisiaj mogę powiedzieć, jak Beniamin w swoim tutaj świadectwie. Przeszłem wyniki i mogę powiedzieć, jestem czysty. Kojarzy mi się to ze stanem takim, jak trędowaci byli. Szli i musieli mówić, jestem nieczysty, żeby się nikt nie zbliżał. Ale również, kiedy Bóg w swoim słowie pokazuje nam, po to nam je dał, szereg wydarzeń, gdzie Bóg dotykał nawet tych, którzy byli nieczyści, tą nieuleczalną chorobą, kiedy stawali się zdrowi. Kiedy ten, który był ułomny, nagle biegał po świątyni z radością, bo Bóg go uzdrowił. Jak ten, który był ślepy od urodzenia, Bóg przywrócił mu wzrok. Jak ta matka, która miała syna, który nie żył i teraz szła, żeby go pochować, mogła się cieszyć cudem niewyobrażalnym. Ale wyobrażacie sobie stan jej serca i wdzięczności dla Boga. Bo Bóg żyje. Amen. Dał nam słowo nie po to, żeby to były bajki, żeby to były jakieś podania, jakieś legendy. Ale przedstawił nam i powiedział, ja taki jestem. I ja o tobie pamiętam. Tak wdzięczny jestem. Pan Jezus mówi, słuchajcie, macie troski, macie wiecie rzeczy, wiele rzeczy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I pomimo, że dzisiaj może trochę zamieszania robię i pomimo, że jest wieczerza, ten stan mojej usługi jest troszkę dłuższy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli z odwagą powiedzieć, Panie, potrzebuję Cię. Jeżeli dzisiaj ktoś doświadczany jest przez słabość swojego ciała, aby miał tą odwagę dzisiaj powiedzieć, Panie, potrzebuję Cię. Jeżeli stan Twojego serca i ten głos wnętrza Twój jest również dzisiaj żywy i dotyka go to słowo, to podnieś rękę. Panie, potrzebuję. Wstań się, powstań.
Tak bardzo potrzebuję.
Tak chcę, abyśmy powiedzieli to Panu w naszej modlitwie. Chcę, abyśmy oddali Mu to i powiedzieli, Boże, tak potrzebuję Cię. Tak pragnę Cię. Ojcze kochany, Ty, który jesteś dawcą życia, Ty, który miłujesz swoje dzieci i Ty wiesz, że jesteśmy słabi i ułomni. Ale każdy z nas dzisiaj, Panie, czuje i wie, że potrzebuje Ciebie. Że potrzebuje Ciebie w wielu chwilach swojego życia i słabości. Mogę powiedzieć, że nic bez Ciebie dobrze uczynić nie mogę. Ale jakże wdzięczny Ci jestem, Panie, że Twoje miłosierdzie i łaska dotknęła mojego życia, wstrząsnęła moim wnętrzem i tak, Panie, dałaś mi nowe życie, nową naturę. Ale również nie zostawiłeś mnie, Panie, na pustyni, ale również dajesz mi ten wielki przywilej, że każdego dnia, każdej chwili życia mogę przyjść do Ciebie. I tak dzisiaj również, Boże drogi, zwracam się do Ciebie. I tak słyszysz ten głos, Panie, tych serc, którzy ze względów, Panie, na stan swojego zdrowia, swojej sytuacji życia, również pragną, Panie, Twego dotknięcia. Pragną, Boże drogi, uzdrowienia. Pragną, Panie, zakosztować Twojej wolności. Tak jak chodziłeś między ludźmi, Panie, tak jak doświadczaliśmy nawet w tym zborze cudownych dzieł Twoich, tak pragnę, abyś okazał swoją łaskę i abyś dotknął, Panie, tych, którzy tak mówią, Panie, potrzebuję Ciebie. Niech Twoja dobroć, Panie, niech Twoja obecność Twoja wypuszcza jeńców na wolność i przynosi im Twoje życie. Amen.